Spójrzcie na tego człowieka. Prawdopodobnie większość z was nie ma najmniejszego pojęcia, kto to jest. Ci z was, którzy mają pojęcie, prawdopodobnie wolelibyście nie mieć. To Ted Haggard. W latach 70. razem ze swoją żoną rozpoczęli spotkania kościoła u siebie w domu, w piwnicy. W ciągu 20-30 lat ten kościół wzrósł bardzo. Stał się jednym z największych kościołów w Colorado Springs, w stanie Colorado. Ted Haggard jest bardzo dobrym mówcą i właściwie zyskiwa sobie coraz większą popularność. Ma niezwykle atrakcyjną, można powiedzieć, osobowość i potrafił naprawdę zaangażować, zainteresować ludzi w tym, co mówił. Zyskiwał sobie też wpływy polityczne. W roku 2005-2006 stał się doradcą samego prezydenta Busha. Z każdego tygodnia, raz w tygodniu, brał udział w specjalnym spotkaniu modlitewnym. W 2006 roku też w Stanach Zjednoczonych toczyła się debata na temat definicji małżeństwa i jak ono powinno zostać zapisane w Konstytucji. I kiedy Ted Haggard, który stał wtedy na czele bardzo dużej organizacji skupiającej chrześcijan ewangelikalnych, zaczął się wypowiadać w mediach przeciwko uznaniu małżeństw jednopłciowych za dopuszczalne, pojawił się inny mężczyzna z innego miasta. Nazwalibyśmy go feministycznie człowiekiem świadczącym usługi seksualne i powiedział, że on akurat tego pastora zna. Zna i to bliżej. I nie tylko, że poznali się bliżej, ale też, że razem brali narkotyki. Jak się domyślacie, od razu wybuchł wielki skandal. Na początku Ted temu zaprzeczał, ale w końcu przyznał się, że rzeczywiście do takich kontaktów dochodziło. W ciągu kilku dni zrezygnował ze służby w kościele i zbór właściwie zabronił mu przychodzić na teren kościoła. Poprosili go wręcz, żeby wyjechał z miasta. Przyznał się do tego, poddał się takim procesowi dyscypliny, ale i tak to, co się stało w życiu tych ludzi, którzy byli w tym kościele, którzy doświadczyli tego, jak sobie możecie wyobrazić, nie było wcale łatwe, nie było wcale łatwe do przyjęcia. Dlatego też chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli nie tyle o tym człowieku, co raczej o kościele, który on zostawił za sobą. O kościele New Life. Liczył on wtedy około 10, nawet do 14 tysięcy osób, które, jak sobie możecie wyobrazić, były zdruzgotane tym, co się stało. Co zrobić, kiedy coś takiego się dzieje? Kiedy człowiek, któremu ufaliście, kiedy człowiek, któremu powierzyliście, można powiedzieć, swoje duchowe życie, nagle okazuje się być oszustem, nagle okazuje się być kimś, kto wiedzie podwójne życie. Jak podnieść się z takiego upadku? Jak podnieść się z takiej ruiny? Oczywiście media bardziej były zainteresowane pastorem Haggardem, ale powiem wam, mi więcej uwagi przyciąga ten kościół. Ludzie, którzy próbowali poradzić sobie z tym druzgocącym doświadczeniem. I jakoś sobie poradzili. 9 miesięcy później udało mi się znaleźć innego pastora. Pastora, który próbował zaprowadzić stabilność, stabilizację w tym zborze wstrząśniętym skandalem. I wtedy w grudniu, rok później, po niedzielnym nabożeństwie, kiedy wychodzili z kościoła, pewien młody człowiek, mając w ręku karabin, a w kieszeni 2 pistolety, wszedł na parking i zastrzelił 2 nastolatki. 2 kolejne osoby ranił. Później wszedł do kościoła, mając przy sobie około 1000 naboi, amunicji. I gdyby nie to, że nieopodal stała wolontariuszka, która była w służbie bezpieczeństwa w tym kościele i miała akurat własną broń, bo była byłą policjantką, prawdopodobnie dokonałby masakry. Na szczęście ona zaingerowała i zastrzeliła go, zanim był w stanie zabić kogoś innego. Rok później, zanim jeszcze ten kościół zdało się podnieść po skandalu, po tym jak jego przywódca uczynił coś tak haniebnego, został zaatakowany w jeszcze bardziej potworny sposób i widział i był świadkiem tego, jak niektórzy z jego członków stracili bliskich i stracili życie. Jak podnieść się z czegoś takiego? Z tragedii, która dotyka cię najpierw od wewnątrz, a później od zewnątrz. Najpierw, kiedy zawodzą cię ludzie, którym powinieneś był zaufać, a później, kiedy atakują cię ludzie z zewnątrz, którzy z jakiegoś powodu darzą cię nienawiścią. Jak Kościół może podnieść się z takiego doświadczenia? W zeszłym miesiącu w magazynie, w czasopiśmie Christianity Today ukazał się artykuł właśnie o tym, jak ten Kościół przez te ostatnie 7 lat próbował się z tego podnieść. I powiedzieli, że jedyną rzeczą, która im pomogła, to było przypominanie sobie, co to znaczy być lokalnym Kościołem. Bo kiedyś byli bardzo dużym Kościołem, zresztą dalej są. Ale kiedyś ulegli takiej myśli, że oni są silni, że oni wiele potrafią, że oni wiele mogą zrobić. Mogą zaangażować się w działalność polityczną, mogą decydować pośrednio o tym, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mogą wpływać nie tylko na najbliższe okolice, ale na cały kraj. A po tym wszystkim zwrócili się do korzeni. Do korzeni swojej wiary, do korzeni swojej pracy. Skończyli z wielkimi wyzwaniami, skończyli z wielkimi słowami, a zajęli się pracą u podstaw. Pracowali więcej wśród ubogich, w swojej liturgii, w swoich nabożeństwach. Zaczęli zgłębiać bardziej podstawy swojej wiary, mniej słów, a więcej pobożności. Pastorzy, którzy są w tym kościele, przestali angażować się w jakieś działalności polityczne, a zaczęli więcej uwagi poświęcać członkom tego zboru. I tak krok po kroku, miesiąc po miesiącu, ten zbór zaczął stawać na nogi i zostawiać te trudne przeżycia za sobą. Bo nie wiem, czy istnieje jakikolwiek inny sposób podniesienia się z ruin, podniesienia się z sytuacji, kiedy wszystko legło w gruzach, jak wrócić do fundamentów. I ta historia, która się wydarzyła w Colorado Springs, wcale nie jest jakaś taka niezwykła. Pewnie nieraz powtórzyła się, może na mniejszą skalę, pewnie nieraz się jeszcze powtórzy. I wydarzyła się także w historii narodu wybranego. Bo naród wybrany doświadczył tej samej sytuacji. Kiedyś też legli w gruzach. Kiedyś też legli w ruinie. I kiedyś też zadawali sobie to pytanie, jak się teraz z tego podnieść? Co mogą zrobić, żeby znowu stanąć na nogi? I odpowiedź właściwie była taka sama. Jedyną rzeczą, jaką mogli zrobić, było powrócić do podstaw, powrócić do fundamentów. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Izrael też został zawiedziony przez swoich przywódców. Kiedy studiowaliśmy historię narodu wybranego, ona opowiadana jest z perspektywy królów, z perspektywy kapłanów, z perspektywy proroków, z perspektywy tych, którzy najbardziej się liczyli, którzy mieli najwięcej do powiedzenia. I kiedy byli już w niewoli babilońskiej, Bóg przez proroka Ezechiela, jednego z wielkich proroków Starego Testamentu, skierował bardzo bolesne słowa do pasterzy, do przywódców, do tych, którzy powinni byli troszczyć się o lud, ale zamiast troszczyć się o innych, tak naprawdę troszczyli się o siebie samych. Prorokuj przeciwko pasterzom Izraela i powiedz im, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Rozproszyły się więc i błąkały moje owce po całym kraju i nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył i ich szukał. Bóg w jasny sposób obarczył odpowiedzialnością za to, co się stało, przywódców Izraela. I zaraz później powiedział, że dlatego wy, przywódcy, wy, królowie, wy, kapłani, wy, prorocy, którzy służyliście raczej sobie niż innym ludziom, zostaniecie odsunięci. Nie będę na was patrzył jako na liderów mojego ludu, ale ja sam zatroszczę się o owce i będę ich doglądał. Bóg powiedział, teraz ja sam będę pasterzem. Ponieważ wy, przywódcy, zawiedliście, to ja sam będę troszczył się o nich. I taką właśnie sytuację mamy w roku 516. Jak pamiętacie, wtedy Izraelici w końcu wznieśli na nowo świątynię, którą zburzyli Babilończycy. Ale tym razem to nie było coś, co zbudowali dzięki swojej własnej sile, dzięki swoim własnym wpływom, dzięki własnemu bogactwu, jak za czasów Salomona. Tym razem Bóg powiedział, to stanie się dzięki mnie, dzięki mojej mocy, dzięki mojemu duchowi. Ja jestem pasterzem tego ludu. Ja będę się o nich troszczył. Byli w ruinie, byli w gruzach. I jedynym sposobem, żeby sobie z tą sytuacją poradzić, było powrócić do fundamentów, powrócić do podstaw. W międzyczasie wydarzyła się historia królowej Estery, którą słyszeliście tydzień temu. Dotyczyła ona Żydów, którzy nie wrócili do Izraela, ale którzy pozostali na terenie Babilonii i późniejszej Persji. Później, kiedy Estera już prawdopodobnie zestarzała się i może nawet umarła, pojawiły się kolejne fale wygnańców, które wracały do ziemi obiecanej. Ale było ich jeszcze mniej niż za pierwszym razem. Jak pamiętacie, za pierwszym razem było ich 50 tysięcy, za drugim razem zaledwie 2 tysiące. Na czele tej drugiej grupy, o której wiemy z Pisma Świętego, stał niejaki Ezdrasz. Ezdrasz był z pochodzenia kapłanem, był uczonym w piśmie, był człowiekiem, który tak naprawdę oddał się studiowaniu Bożego Słowa. I wrócił do Izraela jakieś 50, prawie 60, może nawet więcej lat po tym, jak wracała tam pierwsza fala wygnańców. Wychował się, urodził się w Babilonie, ale postawił sobie za cel zbadać zakon pański, wprowadzić go w czyn oraz nauczać go w Izraelu Bożych postanowień i Bożych praw. Więc kiedy tylko pojawiła się okazja, wrócił do Jerozolimy, do miasta, którego nigdy wcześniej nie widział, ale które było ojczyzną jego ludu, po to, żeby pomóc odbudowywać tę wspólnotę, ten naród, ten wierzący lud. I historia Ezdrasza, i historia Nehemiasza, bo ich jest dwóch, którzy pracowali razem, pokazuje, co może pomóc każdemu kościołowi, każdej wspólnocie, wszystkim wierzącym, powrócić do podstaw. Po pierwsze, polegali na Bogu. Jest niesamowita historia, bo kiedy Ezdrasz zebrał wokół siebie grupę ludzi, zobaczył, że w ogóle mieli za mało lewitów, którzy powinni byli posługiwać świątyni, więc dokonał jeszcze dodatkowej zbiórki, dodatkowej rekrutacji. I kiedy przygotowywali się do długiego wymarszu, bo to trwało około 4 miesiące, żeby dotrzeć z Babilonii do Izraela, uświadomił sobie, że czeka ich niebezpieczna droga. Ale jak pisze, nie chciał prosić króla o eskortę. Nie chciał prosić pogańskiego władcy o to, żeby zapewnił bezpieczeństwo, bo przecież wcześniej mówił mu, że Bóg jest Bogiem wielkim. I dlatego ogłosił całej tej grupie, około 2000 osób, że będą pościć, że będą błagać Boga, że zwrócą się do Niego, bo tylko na Nim mogą polegać w tej długiej i niebezpiecznej podróży. Zarządziłem nad rzeką Ahawa post, abyśmy się ukorzyli przed Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał nam się ubłagać. Zaczęli od tego, że uświadomili sobie, że mogą polegać tylko na Bogu. Jeżeli chcemy wrócić do podstaw, jeżeli chcemy wrócić do fundamentów, to jest pierwsza rzecz, którą musimy sobie uświadomić. Nie nasza moc, nie nasza siła, ale tylko poleganie na Bogu. Kiedy dotarli do Izraela, okazało się, że sytuacja tam przez te kilkadziesiąt lat od zniesienia świątyni wcale nie wyglądała tak najlepiej. Bo to ludzie, którzy tam mieszkali, zaczęli, powiedzielibyśmy to naturalne, żenić się z okolicznymi kobietami. Brać je za żony dla swoich synów. Pewnie wydawać swoje córki za mężczyzn z innych narodów. Ale w zakonie Bożym, w prawie Bożym, to była właśnie rzecz, która Bóg powiedział na samym początku, jeszcze za Mojżesza, aby Izraelici tego nie robili. Bo oni mieli być ludem świętym, oddzielonym, odrębnym od wszystkich innych narodów. Więc kiedy Ezdrasz przyszedł do Jerozolimy i zobaczył, co się dzieje, uświadomił sobie, że cały Izrael, właściwie cały naród i głównie też ci, którzy stali na czele tej grupy, która już tam mieszkała, znowu odstąpili od Bożego prawa i powiedział sobie i pokazał innym, że nie będzie zgody na zło, nie będzie zgody na przekraczanie Bożego prawa. Żeby wrócić do podstaw, żeby wrócić do fundamentów, czasami trzeba być bardzo radykalnym w tym, co nazywamy złem, w tym, żeby nie akceptować tego, co Bogu się nie podoba. Gdy usłyszałem te słowa o tych małżeństwach zawieranych z przedstawicielami innych plemion, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem sobie włosy ze swojej głowy i brody i usiadłem przybity. Nie było w nim akceptacji dla tego, co złe. Kolejną rzeczą było upamiętania i modlitwa. Bo kiedy w końcu uświadomił sobie, że użalanie się do niczego nie prowadzi, przychodzi do Boga w niesamowitej modlitwie. W modlitwie, która jest wyznaniem grzechu. Grzechu ludu, któremu Bóg okazał łaskę nie raz, nie dwa razy, ale wiele, wiele razy, raz po razie. I któremu okazał wielką łaskę, pozwalając im wrócić do tego kraju, mimo iż tak naprawdę powinni byli zostać jeszcze długo pewnie w tej ziemi niewoli. Mówi, Boże mój, nawet wstydzę się podnieść oblicze do Ciebie, gdyż nasze winy wyrosły nam nad głowę, a grzechy dosięgły aż nieba. Spotkała nas łaska od Ciebie, że ocaliłeś tę resztkę i dałeś nam oparcie w swoim świętym miejscu. Lecz co mamy teraz rzec, skoro znowu przekroczyliśmy Twoje przykazania? Panie Boże Izraela, Ty jesteś sprawiedliwy, że chociaż resztka z nas ocalała. Oto stoimy przed obliczem Twoim, splamieni winą, choć nie godzi się nam stać przed Tobą. Żeby wrócić do podstaw, żeby wrócić do fundamentów, czasami trzeba powiedzieć prawdę o sobie i prawdę o Bogu. Bo tak naprawdę jest znaczenie słowa upamiętać się, metanoia, zgodzić się z Bogiem. Zgodzić się, że to On ma rację w tym, co mówi o nas. A kolejną rzeczą było to, że zdecydowali się nawet na bardzo radykalne rozwiązania. że to ludzie, którzy postanowili usłuchać Ezdrasza, pójść za jego przykładem, gotowi byli zrobić rzeczy, które byśmy dzisiaj powiedzieli, że są wręcz skrajne. Bo to przyszli do niego i powiedzieli, widzimy, że uczyniliśmy zło, ale jest jeszcze nadzieja dla Izraela, bo nasz Bóg jest łaskawy. Więc teraz, chociaż nas to będzie bolało, więc teraz, chociaż to trudna rzecz do zrobienia, my odprawimy nasze obcoplemienne, nasze zagraniczne żony i dzieci, które z nimi mamy, po to, żeby być posłusznymi Bogu. Ciężko jest mówić nawet takie rzeczy w sytuacji, kiedy stawiamy tak wysoko rodzinę, tak wysoko małżeństwo. Ale kiedy oni zbudowali to na takiej jawnej sprzeczności z Bogiem, temu, co Bóg nauczał, gotowi byli ponieść konsekwencje, gotowi byli zapłacić cenę, aby być wiernymi Bogu. I te cztery rzeczy, szczególnie w takim aspekcie duchowym, były tym, co za przykładem Ezdrasza pozwoliło im wrócić do podstaw i na tych podstawach budować na nowo. Całkowite zdanie się na Boga. Brak akceptacji dla tego, co Bogu się nie podoba. Upamiętanie i modlitwa przed Nim i całkowita wierność w Bożym posłuszeństwie. Drugą postacią, którą znajdujemy w tej historii, jest Nehemiasz. Mija kolejne kilkanaście lat, zanim pojawi się na scenie. Nehemiasz był wysoko postawionym urzędnikiem królewskim. Był podczaszem, powiedzielibyśmy dzisiaj, jednym z ministrów króla Persji. I kiedy dowiedział się o tym, że jego rodacy, że Żydzi są w bardzo trudnej sytuacji w Jerozolimie, bardzo się tym przejął. To był człowiek, który nie mógł słuchać tak beznamiętnie o tym, co dzieje się w Jerozolimie, chociaż podobnie jak Ezdrasz, nigdy wcześniej tam nie był. I w jego wypadku ten powrót do podstaw, do budowania znowu na solidnym, trwałym fundamencie, zaczął się od szczerej troski o lud Boży. Czytamy, że gdy jego bracia powiedzieli mu o tym, co dzieje się w Jerozolimie, usłyszał te słowa, usiadł i zaczął płakać i smucił się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Jeżeli otworzycie księgę Nehemiasza, znajdziecie tam jego modlitwę, również bardzo piękną. Modlitwę, która jest znowu wyznaniem przed Bogiem win całego narodu i prośbą, żeby Bóg okazał się wierny, pomimo tego, co oni robią. I Nehemiasz nie tylko żałował swojego narodu, nie tylko żałował swoich rodaków, ale postanowił coś zrobić. Zorganizował kolejną wyprawę. Poprosił króla, żeby, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, dał mu urlop, to nawet wieloletni urlop, żeby pozwolił mu udać się w miejsce daleko od stolicy ówczesnego imperium, żeby mógł coś zrobić dla swoich bliskich, żeby mógł coś zrobić dla świętego miasta. I kiedy przybył do Jerozolimy, jego oczom ukazał się nieciekawy widok. Bo chociaż Izraelici mieszkali w tym mieście już od kilkudziesięciu lat, chociaż odbudowali świątynię, to miasto dalej było w ruinie. To miasto dalej było gruzami. Tamte miasta, żeby istnieć, żeby czuć się bezpiecznie, budowały wokół siebie mury. Jerozolima przez wszystkie te lata nie miała muru. Więc kiedy Nehemiasz zobaczył tę sytuację, jedną z rzeczy, którą sobie postanowił, jedną z rzeczy, którą, jak pisze, Bóg położył mu na serce, było zrobić coś z tą sprawą. I jak pisze, pewnego razu zerwał się w nocy, w tajemnicy przed innymi, w tajemnicy nawet przed liderami ludu, nie mówiąc o tym nikomu, jaką myślą natknął go Bóg, aby czegoś dokonać do Jerozolimu, i zaczął oglądać te mury. Przeprowadził inspekcję całego systemu obronnego Jerozolimy i zobaczył, że to nie wyglądało najlepiej. Więc kiedy następnego dnia stanął przed przywódcami ludu, powiedział, wiecie co, zróbmy coś z tym. Zróbmy coś z tym, bo inaczej cały czas będziemy w pohańbieniu. On wziął odpowiedzialność za to, co widział dookoła. Postanowił się zaangażować, postanowił coś zrobić. Postanowił wziąć na siebie obowiązek tego, żeby ta sytuacja się zmieniła. I rozpoczęli budowę. Rozpoczęli odbudowę murów. Ludzie chętnie poszli za przywódcą, który był wierny Bogu i który wiedział, co chce zrobić. Ale nie wszystkim się to podobało. Jak za pierwszym razem, kiedy odbudowali świątynię, również teraz znaleźli się ludzie z okolicznych narodów, którzy próbowali powstrzymać odbudowę Jerozolimy. Znamy szczególnie dwóch, Tobiasza i Sanbalata. I robili wszystko, co było ich w mocy, żeby powstrzymać odbudowę murów Jerozolimy. Ale Nehemiasz nie dał się w żaden sposób zastraszyć. Doszło nawet do tego, że groziła interwencja zbrojna. Zaczęli ściągać bojówki, byśmy dzisiaj powiedzieli, z okolicznych miejscowości po to, żeby napaść na Żydów odbudowujących mury Jerozolimy. Ale wtedy ci, którzy byli na tych murach, byli gotowi podjąć walkę o to, co jest święte, o to, co jest cenne, o to, czemu byli oddani. Nehemiasz powiedział, żeby teraz każdy z nich przychodził do pracy uzbrojony, dosłownie mając u boku miecz. I żeby nie bali się tego, co może ich spotkać. A przeciwnie, żeby pamiętali o tym, że ich Bóg jest Bogiem wielkim i strasznym. I żeby walczyli za wszystkich swoich braci, za swoich synów i córki, za swoje żony i za swoje domy. Przy sobie miał trębacza po to, że gdyby nadszedł jakiś atak, żeby mógł zawołać innych, po to, żeby się zjednoczyli razem i walczyli. Walczyli o to, co święte, walczyli o to, co ważne, walczyli o to, co cenne. I mówi, i możemy być pewni, że Bóg będzie walczył za nas. I kiedy trwała odbudowa muru, okazało się, że ci Żydzi nie traktowali siebie nawzajem najlepiej. Bo ci, którym powodziło się lepiej, wykorzystywali innych i ich trudną sytuację. Kolejną rzeczą, która pomagała temu ludowi powstać, podnieść się z ruin, było przywrócenie poczucia, przywrócenie zasad funkcjonowania prawdziwej wspólnoty. Zaczęło się od tego, że niektórzy narzekali na to, jak to możliwe, że nasi rodacy, nasi bracia wykorzystują nas. Że kiedy my jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej, owszem, pożyczają nas, ale na wysoki procent. Musimy zastawiać samych siebie, swoje córki, swoje domy, swoje pola, tylko po to, żeby mieć coś do jedzenia, tylko po to, żeby zapłacić podatek. I kiedy Nehemiasz o tym usłyszał, nie podobało mu się to. I dzisiaj byśmy powiedzieli, zrobił awanturę wszystkim, szczególnie tym, którzy stali na czele tego ludu i powiedział, nie może tak być. Niedobra to rzecz, którą robicie. Czy nie powinniście raczej chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem? Więc zwróćcie te pożyczki, które oni zaciągnęli i odpuśćcie im długi, które mają o was. Starajmy się o siebie nawzajem, bo tylko wtedy będziemy w stanie zmyć z siebie hańbę, z jaką patrzą na nas inne ludy. Ezdrasz poprowadził ich w odnowie duchowej. Nehemiasz poprowadził ich, powiedzielibyśmy dzisiaj, w odnowie państwowej, organizacyjnej. Jeden i drugi, kiedy widzieli naród, który legł w ruinie, byli gotowi poprowadzić ich z powrotem do pracy u podstaw, powrócić do fundamentów, do tego, co podstawowe, co najważniejsze. Aby odbudować ten lud, aby odbudować Boży lud. I udało się odbudować mury Jerozolimy. Po wielu, wielu latach Jerozolima znowu się stała miastem, w którym można było bezpiecznie spać, w którym na noc zamykano bramy, w którym można było powiedzieć innym ludziom, tym, którzy chcieli skrzywdzić, nie wejdziecie dalej, bo my tutaj jesteśmy ludem Bożym i gotowi bronić tego, co dla nas ważne. I wtedy nastąpił piąty element i w jednym, można powiedzieć, i w drugiej kolejności. Zwołano wielkie święto, zwołano wielkie zgromadzenie. I to święto skupiało się wokół Słowa Bożego. Nehemiasz stał na czele tej inicjatywy, ale głównym, można powiedzieć, aktorem tego, co się działo, był Ezdrasz, ten, który rozpoczął tę reformę wcześniej. Ezdrasz był kapłanem, Ezdrasz był uczony w piśmie, więc uproszono go, aby przyniósł Księgę Bożego Słowa, Księgę Zakonu Mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc ją na zgromadzenie, na którym byli wszyscy, mężczyźni i kobiety, wszyscy, którzy byli w stanie pojąć te słowa. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od świtu aż do południa, wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć. A uwaga całego ludu skupiona była na treści zakonu. I kiedy słyszeli Boże Słowo, i kiedy rozumieli Boże Słowo, ich reakcją był płacz. Była radość, ale przemieszana ze smutkiem. Była radość z tego, że słyszą Boże Słowo, że znowu są ludem, ale smutek, bo widzieli, jak daleko wcześniej odeszli od Boga, jak wielki był ich upadek. Ale wtedy i Ezdrasz, i Nehemiasz mówili ich, nie płaczcie, bo ten dzisiejszy dzień, chociaż nie jest może chwalebny sam w sobie, chociaż daleko nam od tego, jak kiedyś wyglądało to miejsce, to jest czas świętowania i to właśnie wasza radość, którą możecie mieć w Bogu, będzie waszą siłą. To było jedno z ciekawszych nabożeństw. Trwało od świtu do południa, więc zdecydowanie dłużej niż my się spotykamy. Ale skupione było, tak jak wiele naszych nabożeństw, na Bożym Słowie. Bo jeżeli chcemy powrócić do podstaw, jeżeli chcemy powrócić do fundamentów, to musimy powrócić do tego, co Bóg nam dał. Do Jego objawionej woli, którą mamy. Każdy z nas może teraz osobiście przeczytać i wrócić do Niego. I fajnie byłoby powiedzieć, że teraz wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ale tak nie było. Nehemiaszowi skończył się urlop. wrócił z powrotem na dwór króla perskiego i wtedy sytuacja w Jerozolimie zaczęła się znowu pogarszać. Kilka lat później, bo mamy jeszcze trochę opisane tego, co się działo, czytamy o tym, że kapłani, którzy byli w Jerozolimie, znowu stali się bardzo skorumpowani. Że jeden z nich spowinowacił się właśnie z tym Tobiaszem, który był jednym z głównych wrogów Nechemiasza, jednym z głównych wrogów Izraela, i nawet zaaranżował dla niego mieszkanie na terenie świątyni. To miejsce, które było przeznaczone na dziesięciny dla Lewitów, na zboże, na pokarm dla tych, którzy służyli w świątyni pańskiej, zostało zamienione na mieszkanie dla wroga Izraela, tylko dlatego, że był on krewnym jednego z kapłanów. I wtedy też powstał prorok Malachiasz, ostatni prorok Starego Testamentu, którego księga tak naprawdę jest skierowana przeciwko kapłanom. Kierowana jest do całego ludu, ale gdy czytamy ją uważnie, kierowana jest przede wszystkim do kapłanów, do liderów, do tych, którzy chociaż mogli i powinni byli znowu poprowadzić ten lud do Boga. Zamiast tego oni znowu ulegli własnym zachciankom, znowu ulegli własnej, byśmy to powiedzieli, korupcji, słabości, dokonali rzeczy haniebnych i znowu lud stał na granicy ruiny. I Bóg mówi, ja nie będę tego długo znosił. Teraz do was, kapłani, kieruję takie słowa. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, to rzucę na was klątwę i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt i oddalę was od siebie. I Bóg przypomina kapłanom, przypomina przywódcom, przypomina tym, którzy mieli prowadzić lud z powrotem do Niego, odbudować te ruiny, w których legli, co było początkiem. I przypomnijcie sobie, jakie przymierze zawarłem z Lewim, jakie przymierze zawarłem z całym waszym plemieniem, z całym waszym rodem. Dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, także się nie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymywał od winy. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć skazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie. Zerwaliście przymierze z Lewim. Dlatego ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i w poniżeniu całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg. Jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. To bolesne słowa, ale przywódcy Izraela znowu zawiedli. Postawcie siebie na miejscu mieszkańców Jerozolimy. Postawcie siebie na miejscu tych Żydów, którzy zostawili być może dobre życie w Babilonii czy w Persji po to, żeby powrócić do Jerozolimy, do Ziemi Świętej. I oto powracają tam i to wcale nie jest łatwy obraz, wcale nie jest przyjemny obraz. Dlatego, że ci, którzy powinni być odpowiedzialni, wcale się takimi nie okazują. I wiecie, to jest, nadchodzi ten czas, kiedy Izraelici zaczynają być rozczarowani swoimi przywódcami. Nie mają króla. Królowie zresztą zawiedli. Nie mają tak naprawdę dobrych kapłanów. Kapłani zawiedli. I nawet z prorokami będzie teraz krucho, bo Malachiasz był ostatnim prorokiem. Tak kończy się Stary Testament. Proroctwo Malachiasza jest, chronologicznie rzecz biorąc, ostatnim zapisem Starego Testamentu, jaki mamy w swoich Bibliach. I sytuacja, którą tam znajdujemy, wcale nie jest taka radosna. Nechemiasz wraca. Nechemiasz wraca i robi porządek. I robi porządek w sposób, którego dzisiaj byśmy w Kościele nawet nie tolerowali. Gdyby któryś lider, któryś pastor próbował zaprowadzać porządek tak, jak robił to Nechemiasz, bijąc, szarpiąc za włosy i wyzywając tych przywódców ludu, którzy zamiast prowadzić innych ku Bogu, odprowadzali go od Niego, by się to skończyło interwencją policji. Zaprowadził porządek i na pewien czas znowu nastąpiła, można powiedzieć, odnowa, próba odbudowy tego, co Bóg chciał uczynić w Izraelu. Ale coraz bardziej byli świadomi tego, że jeżeli będą polegać na ludziach, daleko nie zajdą. Że jeżeli będą polegać na przywódcach, nawet tych, których sami sobie obrali, niewiele to pomoże. Izraelici, gdy wrócili z Ziemi Obiecanej, przepraszam, nie z Ziemi Obiecanej, tylko z wygnania do Ziemi Obiecanej, kiedy odbudowali świątynię, kiedy odbudowali Jerozolimę, kiedy wydawało się, że ich to zaczyna się odmieniać, Później zrozumieli, że dopóki będą robili to sami, niewiele się zmieni. I wtedy coraz więcej myśli kierowali ku Bogu. I coraz głośniej zaczynało rozbrzmiewać w nich pragnienie tego, żeby Bóg spełnił swoją obietnicę i żeby On sam zaingerował w ich los. I Księga Malachiasza kończy się obietnicą Bożego Sądu. Bożego Sądu, który ma nadejść, który będzie z jednej strony straszliwy, a z drugiej strony będzie odrodzeniem dla tych, którzy są wierni Bogu. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, kiedy Bóg przyjdzie w swoim sądzie, między tym, który Bogu służy, a tym, który Mu nie służy. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ten nadchodzący dzień, tak że im się nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, który przekazałem na Chorebie, ustawy i prawa dla całego Izraela. Bo oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy ich przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. To są ostatnie słowa Starego Testamentu. Następne to już jest początek Ewangelii Mateusza. Bóg mówi: bądźcie dobrej myśli, ci, którzy jesteście mi wierni. Ja przyjdę i dokonam swojego sądu i wtedy jeszcze raz zobaczycie, jak żyją ci, którzy są mi posłuszni, a jaki los spotka tych, którzy mnie obrażają. Ja sam stawię się za wami i ja sam was podniosę z ruiny, w której się znaleźliście, z tych gruzów, w których żyjecie. Jeżeli będziecie polegać na mnie, jeżeli będziecie wracać do mnie, jeżeli będziecie się modlić, będziecie zawracać ze swoich złych dróg, jeżeli się upamiętacie, jeżeli będzie wam zależało na moim słowie, jeżeli będzie wam zależało na losie mojego ludu, jeżeli będziecie gotowi wziąć odpowiedzialność i walczyć za to, co dla was ważne, jeżeli będziecie bać się mojego imienia, to gdy przyjdę, to będzie dla was czas uwolnienia. W tym samym fragmencie, który czytaliśmy na początku z Księgi Ezechiela, 34 rozdział tej księgi, Bóg zapowiada, że On kiedyś w miejsce tych złych pasterzy, którzy paśli samych siebie, ustanowi innego pasterza. Ustanowi nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pas. Będzie je pas i będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę ich Bogiem. A mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju. Wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo. I spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a ja jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. W tym ciemnym okresie, pośród ruin, chociaż może odbudowali świątynię, odbudowali mury, ale jako naród nadal byli w ruinie. Kiedy zawodzili ich przywódcy, kiedy nie można było polegać na człowieku, kiedy nie można było tak naprawdę własnymi siłami zrobić już nic, Bóg mówi: ale nie musicie robić nic własnymi siłami. Bądźcie mi wierni, a przyjdzie dzień, kiedy ja sam przyjdę do was i ja sam będę waszym pasterzem. I ci, którzy słuchali Bożego Słowa, ci, którzy umiłowali Boże Słowo, brali sobie to do serca. I od tego czasu coraz głośniej wśród Izraelitów da się słyszeć pewne zawołanie, pewien pomruk. Daj nam Mesjasza. Daj nam Mesjasza. Daj swojego pomazańca, tego, który przyjdzie i nas wyzwoli. Z obcych ludów i od nas samych. Tego, który odnowi tę ziemię, tego, który odnowi nas, tego, który będzie dla nas dobrym pasterzem. Dzisiaj kończymy Stary Testament. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. To naprawdę są ostatnie słowa Starego Testamentu. Za tydzień przypomnimy sobie wszystkie proroctwa o Mesjaszu, które są w Starym Testamencie i powiemy sobie trochę o tych wydarzeniach, które miały miejsce między Starym a Nowym Testamentem, bo minęło około 400 lat. I powiem wam od razu, że w tamtym czasie coraz głośniej rozbrzmiewał ten okrzyk. Daj nam Mesjasza. Gdzie jest obiecany Mesjasz? Gdy spotkamy się za 2 tygodnie, będziemy czytali o tym, jak Bóg ogłaszał nadejście obiecanego Eliasza i nadejście obiecanego pasterza. O zwiastowaniu, o narodzinach Jana Chrzciciela i zwiastowaniu narodzinach Jezusa. Wiecie, ten Adwent może być szczególnym Adwentem, bo znając historię całego Starego Testamentu, możemy zobaczyć prawdziwe znaczenie oczekiwania. To nie było oczekiwanie na dzieciątko. To nie było oczekiwanie na jakąś tkliwą istotę, która ma nas pobudzić do tego, żebyśmy byli bardziej, nie wiem, czuli dla naszych własnych dzieci. To było oczekiwanie na Mesjasza, na księcia, na króla, na wielkiego pasterza, na tego, który zaprowadzi porządek, czasami nawet w brutalny sposób, na tego, który wyzwoli nas z naszych grzechów, na tego, który poprowadzi nas z powrotem do Boga, na tego, który odbuduje nas na właściwym, dobrym fundamencie. I On przyszedł. Wiecie, pewnego dnia Jezus powiedział: ja jestem dobrym pasterzem, który kładzie życie za swoje owce. To nie była byle jaka przypowieść, bo akurat może jakiś pasterz przechodził obok. Kiedy Jezus mówił do Żydów: ja jestem dobrym pasterzem, oni słyszeli słowa z Księgi Ezechiela. Bożą obietnicę, że przyjdzie czas, kiedy Bóg zbudzi swojego pasterza, kiedy On sam będzie Bogiem i zaprowadzi nowy porządek na tej ziemi. Kiedy Jezus powiedział sobie: to ja jestem tym nowym pasterzem, tym dobrym pasterzem. Nie tym, który porzuca swoje owce, kiedy pojawia się niebezpieczeństwo, ale tym, który gotów jest umrzeć. On powiedział: słuchajcie, Boża obietnica wypełnia się. Wierzę, że nie musimy przechodzić podobne rzeczy jak Izrael, czy jak może wiele innych wspólnot, które we współczesnym świecie znajduje się nagle w ruinie. Ale żeby tak było, wiecie, nigdy nie możemy pokładać ufności w sobie samych, w ludziach. Nawet w nas, nawet w pastorach, nawet w tych, którzy są liderami grup, nawet w tych, którzy są w pewnym sensie przywódcami naszego Kościoła. Jeżeli będziemy polegać na ludziach, prędzej czy później się zawiedziemy. Jako pastor mogę wam chyba to powiedzieć. Nie uważajcie nikogo z nas za wyjątkowych, za lepszych, za bardziej, nie wiem, duchowych niż reszta całego zboru. Z pewnością nie mówcie nam, że jesteśmy w jakiś sposób wyjątkowi, bo jeszcze w to uwierzymy, a to nie będzie dobra rzecz. My wszyscy potrzebujemy powrócić do podstaw, powrócić do fundamentów w naszym indywidualnym życiu. Każdy z nas, jeżeli znalazłeś się w ruinie, też jako wspólnota. Jesteśmy młodą wspólnotą i wiele rzeczy zostało nam oszczędzonych. Ale zostaną oszczędzone nam one tak długo, jak długo będziemy wierni Bogu. Jak długo razem z Izraelem, jak długo z pierwszym Kościołem, jak długo z wszystkimi wierzącymi, którzy byli od tego czasu, będziemy wołać: Boże, Ty bądź naszym pasterzem. Boże, my chcemy Mesjasza, my chcemy Chrystusa i chcemy iść za Nim każdego dnia. Możemy podnieść się z ruin. Bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteś. Ale jedyna droga, żeby podnieść się z gruzów, podnieść się z ruin, to wrócić do fundamentów. Daj nam Mesjasza.